Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 24 listopada. Trwa czarny sondażowy tydzień dla PiS. Do serii 5 sondaży, które zgodnie pokazały spadek poparcia dla partii rządzącej do 30%, doszedł CBOS, w którym notowania rządu są najniższe od wygranej PiS w 2015 roku. 3 tygodnie temu rozmawialiśmy o przyczynach nadchodzącego tąpnięcia sondażowego. Dziś z Wojtkiem Szackim porozmawiamy o jego skutkach. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, może zacznijmy od prognozy. Czy PiS ma perspektywy na sondażowe odbicie, korektę, jak to się mówi w firmach badawczych, w najbliższych tygodniach, miesiącach?
3 tygodnie temu, gdy przewidzieliśmy, że notowania PiS będą spadały, to było dość proste. To nie wymagało żadnego geniusza analitycznego. Po prostu było dość oczywiste, że kumulacja tematów niekorzystnych i to takich dużych, niesprzyjających PiS-owi, będzie skutkowała obniżką sondażową. Teraz, prawdę mówiąc, znacznie trudniej jest przewidzieć, co się wydarzy w następnych tygodniach. Te dwa tematy, które zaszkodziły PiS-owi i sprawiły, że PiS stracił znaczną część swoich wyborców, to jest pewnie 1/10 wyborców się od PiS-u odwróciła w ostatnich kilku tygodniach. Nie wiadomo, czy te czynniki będą działały na kolejnych wyborców. To znaczy, nie wyobrażam sobie odbicia w najbliższych przynajmniej tygodniach. Natomiast nie wiem, czy to się po prostu, ten spadek zatrzyma na tym poziomie około 30%, który pokazują sondaże, czy będzie dalej coraz gorzej się działo z PiS-em i jego notowaniami. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, jak twardy jest teraz ten elektorat. Wyobrażam sobie, że jakaś jego część wciąż jest bardzo twarda, a czy część wyborców jeszcze od PiS-u odpadnie, nie umiem odpowiedzieć. Natomiast nie mam wątpliwości, że te dwa główne powody osłabienia PiS-u się utrzymają i to jeszcze przez wiele tygodni co najmniej, czyli mam na myśli koronawirus i inflację.
Niektórzy badacze też zwracają uwagę na to, że mimo tych odpływów wyborców od PiS-u, oni nie przepływają do innych partii, zasilają grono osób niezdecydowanych, co mogłoby sugerować, że ten odpływ, to odejście, ta zmiana postaw, to jest żółta kartka, a nie czerwona. To znaczy, to są wyborcy, którzy jeszcze są do odzyskania. To są wyborcy, którzy mogą w sytuacji, w której coś się będzie działo, zdenerwuje ich opozycja albo coś wyjdzie partii rządzącej, mogą jednak do PiS-u wrócić.
Ja się teraz przygotowałem do tekstu dla tygodnika Polityka i sprawdzałem sobie, jak wyglądały notowania Platformy, gdy obchodziła swoje 6-lecie rządzenia. I to był rok 2013, jeszcze przed aferą taśmową, przed katastrofalną kampanią Bronisława Komorowskiego. I to był rok, w którym PiS pierwszy raz wyszedł na prowadzenie z Platformą i ówczesna diagnoza społeczna, jeden z najlepszych sondaży, szkoda, że już go nie ma z nami, na 18-tysięcznej próbie i w dodatku panelowej, czyli ci sami ludzie odpowiadali na te same pytania. Ten sondaż diagnozy społecznej z wiosny 2013 roku pokazał demobilizację wyborców Platformy, z których mniej niż połowa trwała przy swoim wyborze z 2011 roku. I ci wyborcy wtedy nie przeszli do innych partii. Oni również wybierali najczęściej odpowiedź żadna na pytanie o to, na jaką partię by zagłosowali, lub nie wiem, trudno powiedzieć, albo że nie będę głosował wcale. Zmierzam do tego, przypominając o tym zamierzchłym czasie, że można się domyślać, że teraz z PiS-em jest podobnie. Czy Platforma się odbiła wówczas? W jakimś sensie się odbiła, zdołała jeszcze wygrać z PiS-em wybory europejskie w 2014 roku. Przez jakiś czas udało jej się wskoczyć z powrotem na pierwsze miejsce, ale ten proces erozji elektoratu był bardzo daleko posunięty. Nastroje społeczne nie sprzyjały Platformie i koniec końców w 2015 roku PiS dzięki też swoim dobrym kampaniom wygrał wybory prezydenckie i parlamentarne. Teraz, prawdę mówiąc, jak się spojrzy na to, co się dzieje z PiS-em, jak wygląda zarówno kondycja wewnętrzna Zjednoczonej Prawicy, jak i te wydarzenia, które rzeźbią opinię publiczną, jak i procesy, które zachodzą w społeczeństwie. Wszystkie te czynniki wskazują na to, że PiS-owi będzie bardzo trudno się odbić, a o takim poparciu na poziomie 38-40% to wydaje mi się, że może zapomnieć.
Słowo komentarza do tej analogii historycznej. Ja też patrzyłem na te sondaże z poprzedniej epoki. Ja patrzyłem bardziej na rok 14, bo patrzyłem i zastanawiałem się, jak to się ma do sytuacji związanej z bezpieczeństwem i zagrożeniem. Bo jest taka opowieść, że bardzo skoczyło Platformie w sytuacji, w której rozpoczął się konflikt w Donbasie, wojna Rosji z Ukrainą. I dwie rzeczy mnie uderzyły. Po pierwsze, to nie był ten czynnik, który spowodował wzrost poparcia. Tam był bardzo duży wzrost poparcia, ale on nastąpił w momencie, kiedy Donald Tusk wyjechał do Brukseli. Zdaje się, że to był taki efekt, gdzie wyborcy stwierdzili, że Platforma musi być świetną partią, bo jej lider awansował do politycznej ekstraklasy i został szefem Rady Europejskiej. Natomiast te sondaże z 2014 roku były dużo bardziej chaotyczne i dużo bardziej skakały. I wydaje mi się, że jakkolwiek ja lubię tę analogię i przyglądałbym się temu, co się działo w tych ostatnich latach i miesiącach rządów Platformy, to jest pewna różnica, to znaczy wtedy te zmiany poparcia były dosyć duże i tak jak mówię, skokowe, raz w górę, raz w dół. Natomiast tutaj w przypadku PiS-u mam wrażenie, że ta trajektoria jest dosyć stała, jakkolwiek są jakieś korekty właśnie, parę punktów w górę, parę punktów w dół, ale wydaje mi się, jakby narysować taką linię, to ona jest dosyć klarowna i prosta.
Ta historia od zeszłego roku notowań PiS-u, to jednak były te skoki. Było to załamanie się poparcia jesienią 2020 roku po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji i równolegle się działa piątka dla zwierząt, która mocno zdenerwowała rolników i wtedy mieliśmy do czynienia z mniej więcej 10-punktowym spadkiem notowań PiS-u. Później one się na jakiś czas ustabilizowały, po czym mniej więcej od sierpnia zaczęły powoli rosnąć. I teraz w listopadzie nastąpił znowu spadek, więc prawdę mówiąc ja widzę raczej falowanie tego poziomu poparcia, przy czym nie bardzo widzę racjonalne powody, żeby teraz to poparcie miało rosnąć.
No i wydaje mi się, już jakby kończąc tą część prognostyczną i przewidywania tego, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, ja bym zgadywał, że będzie coraz ciężej i trudniej PiS-owi w tych najbliższych dwóch miesiącach. To znaczy, z jednej strony ta sytuacja, tak jak mówiłeś, koronawirusowa jest dramatyczna i dzisiejsze odczyty, czyli 28 tysięcy zakażeń i 460 zgonów, to nie jest, zdaje się, szczyt czwartej fali i po pierwsze, jeżeli nie zostaną podjęte jakieś daleko idące kroki, to te wartości raz, że będą rosły, a dwa, że się będą dłużej utrzymywały niż przy poprzednich falach. Druga sprawa to jest ta drożyzna inflacja, o której mówimy. No czekamy na pakiet antyinflacyjny, ale ja mam pewne wątpliwości, żeby to był dokument, który jakoś znacząco zmieni i sytuację, i postrzeganie tego, co rząd i jak rząd robi. A wchodzimy w grudzień, gdzie ta drożyzna będzie jeszcze bardziej dojmująca. To jest ten moment, kiedy ludzie robią najwięcej zakupów. To jest ten moment, kiedy najbardziej patrzą na swoje portfele, są największe wydatki i wydaje mi się, że tak dojedziemy do stycznia, kiedy te problemy, które toczą PiS, będą jeszcze głębsze i jeszcze większe. A do tego dojdzie Polski Ład, który prawdopodobnie wejdzie w styczniu i spowoduje dla niektórych prawdopodobnie więcej pieniędzy w portfelach, dla innych mniej. Natomiast zgaduję, że w pierwszym okresie dużo bardziej odczują to ci ludzie, którzy stracą i to oni będą dużo głośniejsi. To znaczy będzie takie poczucie, że bardzo dużo ludzi zarabia mniej. I nawet ci, którzy będą koniec końców mieli więcej pieniędzy na kontach na koniec miesiąca, to oni dopiero to docenią z pewnym opóźnieniem. Natomiast ci, którzy będą widzieli mniej tych pieniędzy, bardzo szybko się zdenerwują. Więc ten Polski Ład, nawet jeżeli w dłuższej perspektywie miałby zacząć działać na korzyść PiS-u, to moim zdaniem w pierwszych miesiącach zadziała negatywnie. Więc to są trzy czynniki, które moim zdaniem doprowadzą do tego, że ten beton PiS-owski, który teoretycznie może jest na 30%, a może trochę niżej, będzie bardzo mocno testowany.
Tak, ja wtrącę też a propos Polskiego Ładu, że wydaje mi się, że inflacja zeżre zyski, bo umówmy się, to nie były wielkie zyski, to nie było tak, że Polacy mieli zarabiać 1000 zł więcej, czy 500 zł więcej nawet miesięcznie. To w przypadku tych podatników, powiedzmy średnio zarabiających lub słabiej zarabiających, były pieniądze rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, czy nawet kilkunastu złotych miesięcznie. I prawdę mówiąc, Polacy nie odczują tego zysku w momencie, gdy ceny tak szybko rosną. Więc tutaj inflacja może się okazać tym czynnikiem, który zabije Polski Ład. Nawet jeśli większość Polaków summa summarum na tym zyska, to będą to zyski nieodczuwalne.
No i do tego dodajmy jeszcze afery. Ja bym zaryzykował tezę, że to jest szerzej taki efekt ciągniony tak zwanej koalicji planktonowej, czyli poparcia dla PiSu budowanego obietnicami stanowisk, nie wiem, korzyści majątkowych czy obietnic o zapominaniu o grzechach i grzeszkach. I takie teksty, jak dzisiejszy tekst w Wirtualnej Polsce o ministrze Łukaszu Mejzie, myślę, że dużo bardziej koniec końców przebiją się do świadomości i zabolą PiS niż duże afery z lat poprzednich, typu dwie wieże, czy nawet jakieś tam historie z KNF-em i z wizytami Leszka Czarneckiego u ówczesnego prezesa KNF-u. To znaczy, mam poczucie, że te afery schodzą na niższy poziom, są łatwiejsze do zrozumienia, łatwiejsze do opowiedzenia i myślę, że ten PiS też zabolą. I to mnie prowadzi do pytania, czy twoim zdaniem PiS nadal jest teflonowy, jeżeli chodzi o tą sferę taką właśnie aferowo-przestępczą?
No powiedzmy może najpierw dwa czy trzy słowa o tym, o co chodzi w tym tekście Wirtualnej Polski o wiceministrze sportu. Otóż Łukasz Mejza według Wirtualnej Polski założył, czy też działał w kilku firmach, które oferowały cudowne terapie dla ludzi nieuleczalnie chorych, umierających na raka i to na różne postaci raka. I on za olbrzymie pieniądze oferował cudowne terapie, które lekarze uznają za oszustwo. I wcześniej też Wirtualna Polska donosiła o domniemanych oszustwach, jak się dopuścił przy sprzedaży maseczek. Byli tam jacyś oszukani wspólnicy. No, słowem taki obraz drobnego cwaniaka, który postanowił wyciągnąć pieniądze od ciężko chorych, zdesperowanych ludzi. Fatalnie to wygląda. Wydaje mi się, że Łukasz Mejza się z tego nie wygrzebie i sądzę, że będzie raczej poświęcony. Z drugiej strony on oczywiście gwarantuje większość, jest jednym z tych kilku posłów, bez których Zjednoczona Prawica nie miałaby większości, więc są tu jakieś pewnie polityczne dylematy, bo moralnych chyba nie ma żadnych. Natomiast wydaje mi się, że wciąż jednak te dwa najważniejsze czynniki i trzeba by odsączyć tę pianę polityczną od tego, co tak naprawdę waży na preferencjach partyjnych, to jest właśnie inflacja i koronawirus. Że to są te tematy, które nie tylko cieszą się codziennie w zasadzie największą popularnością, ale też dzieje się tak przez dłuższy czas. I to jest mordercze dla PiSu. To znaczy miesiąc, dwa, trzy, gdy inflacja jest jednym z pięciu najważniejszych tematów polskiego internetu codziennie, a koronawirus jest najważniejszym tematem polskiego internetu codziennie, jest dużo groźniejsze dla PiSu niż te wszystkie afery, konflikty i tak dalej, które przykuwają uwagę internautów na chwilę i ten suweren internetowy sobie gania od tematu do tematu, bo jest jeden dzień, gdy wszyscy zajmują się utratą prawa jazdy przez Donalda Tuska i to jest super ciekawe, bardzo zajmujące i przez dwa czy trzy dni rzeczywiście budzi to zainteresowanie wielu ludzi. Teraz mamy Łukasza Mejzę i to znowu pewnie przez 2-3 dni będzie się kotłowało, mieliło. Później ten wiceminister być może zostanie zdymisjonowany, być może nie. Ale siłą rzeczy to przycichnie. Gdzieś się będzie odkładało pewnie w pamięci ludzkiej, ale to wciąż nie zaważy, myślę, na poparciu dla PiSu tak bardzo jak te dwa tematy główne, z którymi PiS sobie nie może w sposób łatwy poradzić. Z Mejzą może sobie poradzić w ten sposób, że na przykład zostanie bardzo mocno skrytykowany przez czołowych polityków PiSu i dla wyborców PiSu, być może nawet większości wyborców PiSu to wystarczy. Oni zważą sobie. Tutaj mamy Mejzę, który jest wiceministrem, który jest szemraną postacią, ale rozumiemy w sumie, że bez niego rząd by nie miał większości. Musimy przełykać takie gorzkie pigułki. Niech będzie. To może być linia rozumowania części wyborców PiSu, jeśli Mejza nie zostanie zdymisjonowany, czego mu można życzyć. Natomiast inflacja i koronawirus, trzymam się tego jak pijany płotu, będzie niezwykle trudna do opanowania. Oba te tematy będą żłobiły to poparcie, będą sprawiały, że ten beton pisowski będzie kruszał.
To ja jeszcze dopowiem, że oba te tematy mają dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, dotykają bardzo wielu ludzi, jeżeli nie wszystkich, bo każdy coś kupuje i każdy może zachorować, nawet jeżeli jest zaszczepiony. Więc to są tematy, które wychodzą poza sferę symboliczną i w odległej przestrzeni medialnej są po prostu rzeczami, z którymi się spotykamy, żyjemy i widzimy na co dzień. A druga sprawa jest taka, że to są tematy, które też dzielą sam PiS. To znaczy większość z tematów dotychczas, szczególnie z tej sfery symbolicznej, to były tematy, w których mniej więcej partia rządząca miała dosyć spójny przekaz i tym samym była w stanie przemanewrować z tymi tematami przez bańki internetowe, social mediowe. Natomiast w przypadku koronawirusa, co widzimy bardzo dobitnie teraz, partia jest silnie podzielona, są środowiska i wyborcy, którzy mają bardzo różne podejście, spojrzenie i pomysły na to, jak z koronawirusem walczyć bądź żyć. I trochę podobnie jest z inflacją, gdzie pojawia się coraz więcej głosów, na przykład, że to jest wina, nie wiem, rosnących cen energii i że my, Polska, powinniśmy coś zrobić, żeby na przykład wypisać się tutaj, myślę na przykład o Januszu Kowalskim, ale nie tylko, myślę, że to jest szersze grono, wypisać się na przykład z europejskiej polityki klimatycznej, co jest niemożliwe, co też powoduje, że ten temat zaczyna się coraz mocniej odbijać i być coraz bardziej widoczny szeroko w internecie, a nie tylko w jednej czy drugiej bańce, więc podsumowując, dotyka wszystkich i jeszcze tego dzieli wyborców i polityków PiS-u. Stawiam kropkę na tym przydługim punkcie wyjścia do naszej rozmowy i przechodzę do meritum. Wojtku, co zrobi prezes? Albo inaczej, słowami jednej z internautek, czy prezes się wkurzy?
Na Łukasza Mejzę na pewno, na inflację pewnie też, tylko że pytanie, czy prezes jeszcze coś może. Nie sztuką jest na przykład nawigować przez różne trudne tematy, jeśli ma się jakieś antidotum, jeśli ma się jakiś pomysł na ich rozwiązanie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że po prostu albo nie ma pomysłu, albo nie ma woli politycznej, bo można sobie wyobrazić, że koronawirus dałoby się opanować, co pokazały wcześniejsze fale oraz co pokazują przykłady krajów Europy Zachodniej. Można wprowadzić lockdown, można wprowadzić paszporty covidowe, w większym zakresie przymusowe szczepienia. Ten pakiet rozwiązań leży na stole, natomiast PiS nie chce z niego skorzystać, ponieważ boi się tej części wyborców, o której ty mówiłeś. W przypadku inflacji z kolei, no tutaj nie wiem, na ile koordynują swoje prace prezes NBP-u i premier Mateusz Morawiecki. Oni na pewno nie przepadają za sobą i mają różne spojrzenia na gospodarkę, co pewnie też nie pomaga. Ale jednak nawet gdyby oni po cichu koordynowali swoje działania i gdyby te działania były skuteczne, to i tak co najmniej przez kilka miesięcy będziemy mieli do czynienia z podwyższoną inflacją i to w dodatku wyższą niż w większości, i to zdecydowanej większości państw unijnych. Bo można oczywiście mówić, że a przecież w Niemczech też jest wysoka inflacja, ale jest niższa niż w Polsce i w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zdaje się, że Węgry są na razie jeszcze przed nami z wyższą inflacją, ale po pierwsze nie jestem tego pewien, a po drugie zdaje się, że według prognoz Polska będzie liderem jednak inflacyjnym w przyszłym roku. Więc tutaj po prostu nawet najpiękniejszy atak gniewu Jarosława Kaczyńskiego nie pomoże na inflację. I to, że prezes mógłby sobie wymyślić, to zamrozimy ceny, to się wydaje jednak nie wydarzy i zdaje się, że premier Morawiecki powiedział, że nie będzie żadnego zamrożenia cen benzyny.
No dobrze, Wojtku, to teraz ja zaproponuję taką bardzo prostą metaforę, która może pomoże nam, żeby zastanowić się, co się może wydarzyć. Jeżeli Zjednoczona Prawica jest wielkim okrętem, kapitanem jest Jarosław Kaczyński, a perspektywa utraty władzy to jest czubek góry lodowej, który jest na kursie tego wielkiego okrętu, to rozumiem, że nawet jeżeli ten kapitan ma świadomość tego, że w tą górę lodową wpłynie, no to jednak rozumiem, że nie załamie rąk i nie pójdzie do kajuty, tylko zacznie się zastanawiać, co z tym zrobić. Rozumiem, że jedno rozwiązanie, które proponuję, że od razu wykluczymy, to jest, że przyspieszy, mając nadzieję, że przebije się przez tą górę lodową, czyli zarządzi przyspieszone wybory, może w tym
żeby
odcinku...
Żeby nie mu się wydawało, że to jest lodołamacz, a nie tak, statek pasażerski.
Więc proponuję, że w tym odcinku nie będziemy o tym rozmawiać. Umówmy się, że w tym momencie nic nie zapowiada przyspieszonych wyborów, chyba żeby one po prostu się zdarzyły. Teraz, rozumiem, że kapitan może zacząć zwalniać różnych oficerów, w tym pierwszego. To jest jedna z rzeczy, które wściekły kapitan, który widzi nadchodzącą katastrofę, może zrobić.
Tak, i pewnie byłbym nawet skłonny przypuszczać, że pozycja i posada Mateusza Morawieckiego jest zagrożona, gdyby nie warunki, które panują w Sejmie. To znaczy w sytuacji, gdy rząd wisi na, co zresztą sam Łukasz Mejza zapowiedział, na Łukaszu Mejzie i paru posłach podobnej konduity, to nie bardzo sobie wyobrażam tę operację, zwłaszcza jeśli by Mateusz Morawiecki protestował. On ma też kilku swoich posłów. Wyobrażam sobie, że wszyscy posłowie PiS-u, albo prawie wszyscy posłowie PiS-u odkryliby w sobie gotowość do pełnienia funkcji ministerialnych, wiceministerialnych, do zatrudnienia kogoś w jakiejś spółce Skarbu Państwa, w momencie, gdy jest w tak marnej sytuacji obóz rządzący, ta wymiana premiera, i to jeszcze nie bardzo wiadomo na kogo, bo marszałek Witek no, nie wydaje mi się gotowa do podjęcia się takiej funkcji. I to znowu wymiana marszałka Sejmu jest trudna. Znowu trzeba mieć bezpieczną większość w Sejmie, której nie ma.
No dobrze, a zejdźmy w takim razie z pierwszego oficera, czyli w tej metaforze Mateusza Morawieckiego. Może trzeba zwolnić jakichś innych członków załogi. Znaczy, ja pamiętam taki wywiad, niedawno on był, z Jarosławem Kaczyńskim u Krzysztofa Ziemca w RMF-ie, w którym Jarosław Kaczyński, mówiąc krótko, powiedział, że akcje mają swoje konsekwencje. To akurat się odnosiło do Michała Dworczyka, ale nawet jeżeli nie ma bezpośredniego sprawstwa, to w sytuacji, w której coś poszło nie tak, ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność. Więc mam takie poczucie, że jeżeli prezes mówił poważnie i był świadom słów, które wypowiada, no to teoretycznie jakieś następstwa powinny się pojawić. Znaczy ktoś powinien ponieść konsekwencje za to, że ewidentnie sytuacja nie jest dobra. I kto? Kogo byś zwolnił, Wojtek?
Niezmiennie uważam, że tutaj jedynym ruchem, który by odwrócił uwagę opinii publicznej od kłopotów rządu i który by coś mógł realnie zmienić, to jest rozwiązanie umowy koalicyjnej z Solidarną Polską i wyrzucenie Zbigniewa Ziobry z rządu. Jest to jedyny ruch, który by zmienił coś i który by pozwolił na przykład na porozumienie się szybkie z Brukselą, odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy, czyli ruch w stronę centrum, ruch, który by załatwił spokój na tej jednej flance i w miarę spokojne rządzenie. Ponieważ dymisja na przykład Michała Dworczyka, Adama Niedzielskiego i może jeszcze dwóch czy trzech innych ministrów naprawdę by nikogo w tym momencie nie usatysfakcjonowała, niczego by nie zmieniła, byłaby taką jednodniową sensacją. Więc jedyne, co można by zrobić takiego dużego w realnej polityce, to pozbyć się Zbigniewa Ziobry.
Ty odpowiadasz na moje następne pytanie o zmianę kursu, ale jeszcze wracając do szukania winnych za obecną sytuację, no to w tym momencie mam poczucie, że jednak zerwanie umowy koalicyjnej z Solidarną Polską to by było zagranie do przysłowia, że kowal zawinił, a kogoś tam powiesili. I nie do końca rozumiem, w jaki sposób można by było opowiedzieć elektoratowi, że winnym za sytuację koronawirusową i za inflację jest Zbigniew Ziobro. Oczywiście jedyny sposób, jaki można by to zrobić, to jest wprowadzić bardzo ostre restrykcje, na przykład teraz i obowiązkowe szczepienia i wyrzucić wtedy z koalicji Zbigniewa Ziobrę, który by się temu przeciwstawiał, no ale wydaje mi się, że to by była naprawdę no, przepiękna katastrofa dla tej partii.
Tak, przy czym ja mówię o tym rozwiązaniu z pewnym sentymentem, ale zarazem ze świadomością, że jest mało prawdopodobne, skoro Jarosław Kaczyński nie może wyrzucić klubu PiS nawet posłanki Siarkowskiej, która jest twarzą ruchów antyszczepionkowych i która wojuje i z panią marszałek Witek, i z Adamem Niedzielskim. Więc jeśli w tym momencie PiS nie reaguje nawet na Janusza Kowalskiego, na Annę Siarkowską, na Łukasza Mejzę, to wydaje się, że jednak ta sfera bezkarności posłów klubu PiS i pewnej ich bezczelności politycznej jest bardzo szeroka.
No dobrze, czyli jednym słowem, prezes nie ma specjalnie możliwości się wkurzyć. Wracając do metafory statkowej, może zmienić kurs. Rozumiem, że teraz jest pytanie, w sytuacji, w której założylibyśmy, że te notowania stanęły na 30%, a może nawet w styczniu spadną poniżej tych 30% i pojawi się dwójka z przodu, no to będzie pytanie o to, jaki kurs obejmie Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj ja widzę dwie możliwości. Jedna to jest pójście do centrum i wtedy to jest to, o czym ty mówisz, to znaczy wymiana, jeżeli to byłoby możliwe, Solidarnej Polski na PSL. Wydaje mi się to dosyć mało prawdopodobnie, jakkolwiek atrakcyjne analitycznie. No, druga opcja, wydaje mi się bardziej taka intuicyjna i oczywista, to jest przytulenie się jeszcze mocniej do prawej ściany, zagranie do tego betonu, stworzenie wrażenia oblężonej twierdzy i konsolidację wokół tego poparcia tych tematów, które już są i będą.
Czyli de facto odpuszczenie sobie obrony pod grodzie i zamknięcie się w zamku.
Dokładnie tak.
Przy tak naszkicowanej perspektywie wydaje mi się, że ten drugi obraz jest bardziej prawdopodobny i wydaje mi się, że tak może wyglądać już całość tej kadencji, tyle ile jej zostało. Chyba że Jarosław Kaczyński pod wpływem doradców, być może też Mateusza Morawieckiego, który pewnie przyklasnąłby temu rozwiązaniu, zdecydowałby się jednak na ten bardziej ofensywny ruch, bardziej ryzykowny, który być może skończyłby się szybką utratą większości, upadkiem rządu i przyspieszonymi wyborami, ale być może zaprocentowałby w jakiejś przyszłości kilkuletniej. Bo jeśli teraz PiS będzie przez 2 lata się w tym zamku wykrwawiał, to w kolejnych wyborach może się skończyć na 22-24% poparcia, mniejszym zdecydowanie klubie, a wtedy przy takich sondażach i tak wydaje mi się, że PiS nie pójdzie z Solidarną Polską w jednym bloku, ponieważ już o tym parę razy mówiliśmy, jeśli Jarosław Kaczyński nie będzie miał widoków na obronę władzy, to w tym opozycyjnym klubie grupa ziobrystów, którzy będą wtedy już myśleli głównie o sobie i o swojej przyszłości, nie będzie PiS-owi do niczego potrzebna. Sami ziobryści się zresztą spodziewają. Rozmawiałem z jednym z nich jeszcze chyba latem o perspektywach związku z PiS-em i on mi powiedział, że jeśli PiS spadnie na trwale poniżej 30%, to pewnie się z nami pożegna, ponieważ nie będziemy mu do niczego potrzebni.
No dobrze, to teraz jeszcze bym zapytał ciebie, bo ja przyjmuję ten tok rozumowania, jest on mi bliski, to jest zmiana kursu na jeszcze bardziej prawicowy, tudzież zamknięcie się w zamku. Co to by oznaczało dla działań tej partii? Czy to na przykład oznaczałoby jakąś, uwaga, wiosenną ofensywę programową i co w ramach takiej wiosennej ofensywy programowej mogłoby się wydarzyć?
No jak już się uda odblokować pieniądze z Brukseli, ten mityczny fundusz odbudowy, po akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, co zajmie pewnie jeszcze kilka miesięcy, nic nie wskazuje na razie na to, że to się uda już w tym roku załatwić, to trzeba będzie poczekać właśnie na wiosnę, powiedzieć, udało nam się z pieniędzmi, udało się doprowadzić do porozumienia z Unią Europejską. Przedstawiliśmy wspaniałe projekty dotyczące wymiaru sprawiedliwości, które usprawnią procesy sądowe i załatwią tę straszną kastę sędziowską. Wreszcie, poza tym pewnie byłaby konieczna jakaś rekonstrukcja rządu, która by wzmacniała jakoś PR-owo ten kierunek. Tutaj pewnie jakiś nowy minister zdrowia, pewnie nowy szef kancelarii premiera, być może jeszcze paru innych ministrów, jak to w przypadku rekonstrukcji bywa, by się pożegnało ze swoimi posadami.
Jakiś nowy resort też moim zdaniem możemy wymyślić.
Resort odbudowy. Jarosław Kaczyński wiosną mógłby właśnie odejść, bo już podobno w styczniu nie odejdzie, tylko nieco później. Więc taki, prawdę mówiąc, ruch o niewielkim de facto znaczeniu, ale jednak pokazujący, że jednak PiS się broni i że ma jakieś wciąż pomysły na odbudowę. No bo być może wiosną już będzie po 4. fali koronawirusa. Być może inflacja zacznie powoli spowalniać jakoś w maju, czerwcu. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że z tych klocków, które ma teraz Jarosław Kaczyński, którymi będzie dysponował w maju, powiedzmy kwietniu, maju przyszłego roku, da się zbudować jakąś taką dość mizerną budowlę, która będzie może w wiadomościach wyglądała na całkiem solidną i być może ona wystarczy, żeby to poparcie utrzymać na tym poziomie 30%, ale tak jak mówię, na samym początku nie wierzę w odbicie.
No to przechodząc już i kończąc do wniosku z naszej rozmowy, który wydaje mi się, że jest niestety dosyć taki nudny i oczywisty, to ja bym zgadywał, że w tym momencie nie dojdzie do żadnych nagłych ruchów i że królować będzie strategia zarządcza, którą ja dosyć lubię, to znaczy, żeby przeczekać problemy, licząc na to, że one się same rozwiążą, a tym samym grać trochę tymi narzędziami, które dotychczas działały. To znaczy nie robić nagłych ruchów, liczyć na to, że ta góra lodowa to może nie jest aż taka wielka góra i że jakoś przez nią przepłyniemy albo że ona się przesunie, a po drodze prawdopodobnie podgrzewać atmosferę, używać narzędzi.
Żeby ta góra się roztopiła.
Żeby ta góra się roztopiła. Eskalować polaryzację, walkę polityczną i cały czas wbijać ludziom do głowy, że wszystkie nasze problemy to jest wynik czynników zewnętrznych i naszych wrogów, którzy starają się wyrwać nam Polskę z rąk, żeby ją popsuć, a równolegle też prawdopodobnie na tyle, na ile będzie to możliwe, poprawiać na wszystkie możliwe sposoby kwestie bytowe dla Polaków, czyli niezależnie od sytuacji gospodarczej i niezależnie od inflacji, szukać możliwości, żeby
dosypać tutaj miliard, tam miliard.
I zrobić dookoła tego duży krzyk propagandowy, patrzcie, jak my rozdajemy pieniądze. Więc wydawałoby się, że może to jest ten wniosek, może to jest ten kierunek. Po prostu trwać, płynąć, nie robić nagłych ruchów i przeczekać.
Być może, natomiast ja jeszcze tutaj cofnę się na moment do początku naszej rozmowy i powiem, że na te dwa duże tematy, które teraz rządzą opinią publiczną oraz na te wszystkie drobniejsze tematy typu Łukasz Mejza i tym podobne historie, nakładają się jeszcze te duże procesy społeczne, czyli po pierwsze wchodzi na rynek coraz więcej wyborców, młodych ludzi, którzy odrzucają PiS. Z badań CBOS-u wynika, że wśród wyborców od 18 do 24 roku życia na PiS chce głosować tylko 12%. To jest bardzo mało w porównaniu z mniej więcej 60% poparciem, jakie miał PiS wśród wyborców powyżej 65 roku życia, jeszcze w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Będzie przez te jeszcze dwa lata, w zasadzie od trzech lat, trwa ta wymiana pokoleniowa wyborców. Na rynek wejdzie mniej więcej 1 100 000 osób w wieku 18+, z których będzie głosowało pewnie z 600-700 tysięcy, z czego tylko 70-80 może tysięcy na PiS. Jeśli przyjąć, że ci młodzi ludzie będą mieli takie poglądy, jak ich nieco starsi koledzy z badań CBOS-u. Natomiast będzie mniej więcej 1,5 miliona osób w przygniatającej większości. Będą to osoby starsze. Z powodów biologicznych ich niestety ubędzie i wśród nich większość głosujących stanowili wyborcy PiS-u. I na tej wymianie, jak sobie policzyłem, PiS straci ponad 400 tysięcy wyborców przez 3 lata. To nie jest może jakoś bardzo dużo, ale jednak obniża o mniej więcej 1,5 punktu procentowego ten wynik. I trochę nie widzę przestrzeni, w jakiej PiS mógłby tych wyborców młodych pozyskać, ponieważ inne badania pokazują, że tam rządzą poglądy jednak lewicowe. Młodzież się sekularyzuje, krytykuje Kościół, mówi o sobie, że jest lewicowa, częściej niż prawicowa i częściej niż centrowa, tak się deklaruje. Więc nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że PiS teraz może jeszcze coś odzyskać, kogoś przekonać, to na rynek wchodzą nowi wyborcy, którzy będą sprawiali, że to poparcie dla PiS-u będzie jeszcze mniejsze. I stąd wydaje mi się, że PiS raczej już do końca kadencji, zwłaszcza, że jest wypalony tymi 6-letnimi rządami, będzie raczej tracił niż zyskiwał, niezależnie od tego, co zrobi.
Więc jednym słowem, zamykając naszą rozmowę i wnioskując, prawdopodobnie PiS będzie starał się dopłynąć i przepłynąć przez górę lodową, nie robiąc żadnych nazbyt nagłych ruchów, ale z tego, co ty mówisz, wynika, że to raczej nie jest strategia, która pozwoli dopłynąć do bezpiecznego portu.
Reelekcji.
Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.